na szczecińskiej ziemi w Radiu Szczecin.
Sponsorem audycji na szczecińskiej ziemi jest Zachodniopomorska Izba Rolnicza.
Jak zawsze w sobotę o tej porze witają Państwa
Małgorzata Furga
i Zdzisław Tararako.
Na polach pojawiły się maszyny rolnicze, bo trzeba przygotować glebę pod wiosenne zasiewy. Można zauważyć, że w wielu miejscach województwa nie uda się maszynom wyjechać w pole, bo poziom wody jest zbyt wysoki albo są po prostu zalane. O tym między innymi rozmawiać będziemy z rolnikami, ale nie tylko, bo ostatnio zmienia się dynamicznie sytuacja na rynku mleka. Warto posłuchać opinii rolników o tym, co dzieje się w kraju i na świecie. W komentarzu tygodnia najważniejszym tematem będą ceny. Zaś w kwadransie kultury święta i po świętach w kulturze ludowej. Warto będzie posłuchać. A już teraz najważniejsze informacje mijającego tygodnia.
Rozpoczynamy od Komisji Europejskiej. Unijny komisarz do spraw rolnictwa, pan Phil Hogan, zapowiedział, że proszek mleczny trafi na wewnętrzny rynek, ale tak, żeby nie popsuć cen, bo to jest bardzo poważny problem z tym zaległym mlekiem w proszku. Pogarsza się koniunktura na rynku mleka, ceny spadają, zmniejszył się popyt na produkty mleczne na rynku chińskim, głównym odbiorcą tego produktu. Produkcję zwiększyły takie kraje jak Nowa Zelandia i Stany Zjednoczone. Polskie produkty coraz trudniej sprzedać jest poza Unią Europejską.
Funkcjonujący dotychczas pod nazwą Koalicja na Rzecz Biopaliw, czyli Porozumienie Organizacji Branżowych, będzie od teraz kontynuować swoją działalność jako Polska Koalicja Biopaliw i Pasz Białkowych. Zmiana nazwy ma podkreślić nierozerwalny związek z lokalną produkcją. Działania koalicji są skoncentrowane zarówno na promocji biopaliw, ale także krajowych pasz białkowych.
Natomiast do 30 kwietnia przyjmowane są w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa wnioski o wsparcie rynku produktów pszczeli. O pomoc mogą się ubiegać związki, stowarzyszenia, grupy czy też spółdzielnie. A do podziału jest dużo, bo 25 milionów złotych.
Jeszcze jedno zaproszenie. Pod hasłem Ochotnicza Straż Pożarna w służbie mieszkańców wsi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa organizuje konkurs dla OSP. Celem przeprowadzonej kampanii jest dążenie do ograniczenia wypadków oraz poprawy ochrony zdrowia wśród rolników i członków ich rodzin.
I na zakończenie jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Istnieją szanse na pomoc dla zadłużonych gospodarstw rolnych. Otóż resort rolnictwa zapowiada 4 takie formy wsparcia dla producentów rolnych, którzy na skutek nieprzewidzianych zdarzeń losowych nie mogą poradzić sobie ze spłatą kredytów. Planowane są 4 nowe formy pomocy udzielane przez Agencję Restrukturyzacji. To kredyty preferencyjne z dopłatą do oprocentowania i pożyczki na spłatę zadłużenia. Natomiast oferta udzielana przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa to gwarancje spłaty bankowych kredytów restrukturyzacyjnych i przejęcie zadłużenia. To były najważniejsze informacje mijającego tygodnia, a już za chwilę przeniesiemy się na wieś.
Na szczecińskiej ziemi w Radiu Szczecin.
Zdzisław Tararako wybrał się do Pawła Janocha, który prowadzi gospodarstwo specjalizujące się w hodowli bydła mlecznego, bo jak już wspomnieliśmy na wstępie, występują problemy na rynku mleka. Przenosimy się do Grabowa.
Dzień dobry.
Witam redaktora w Grabowie.
Prawdziwie wiosenny już poranek. Wszystko zaczyna ruszać. Oglądam się tutaj na pola okoliczne. Pan Paweł Janoch czekał na tą upragnioną wiosnę po świętach wielkanocnych.
Myślę, że wszyscy rolnicy czekali już cały marzec, cały Wielki Post czekali na wiosnę i wiosna przyszła po Wielkanocy i trzeba chwalić Stwórcę, że tą dobrą, ciepłą pogodę zesłał nam.
Ja się tylko zastanawiam, czy ten nagły taki zwrot w pogodzie nie spowoduje zamieszania w fizjologii?
Ja myślę, że nie, no bo rośliny, szczególnie zboża, o zimę, rzepak, one wyczekiwały na takie plus 10 stopni i więcej. No bo cały marzec, nie da się ukryć, były przycupnięte, wiatr chłostał. No ale szczęśliwie przetrwały ten niekorzystny okres i w tej chwili no startują.
Myślę, że pan Paweł wykorzystał mroźną pogodę i troszeczkę zasilił nawozami.
To już jest zasilone, rośliny sobie tam pobierają azot delikatnie, czy potas, jeżeli ktoś jeszcze koryguje dawkę potasu wiosną.
Ogląda pan prognozy pogody?
Mówią, że wróci normalne przedwiośnie, czyli plus 5, w nocy przymrozek, nie? Ale do kwiecień plecień, nie? Zgodnie z tradycją ludową i tutaj po prostu trzeba to przyjąć z pokorą.
I teraz, panie Pawle, troszeczkę zatrzymamy się na hodowli bydła mlecznego. Raz mleko jest na topie, potem ceny masła rosną. Teraz na półkach sklepowych promuje się jakieś wyroby mleczarskie bez laktozy. Naukowcy przestrzegają, że nie można poddać się takim presjom. Trzeba po prostu to wszystko brać na chłopski rozum.
Znaczy najlepiej byłoby, tak? Jak pan redaktor wie, wiele rzeczy, wiele decyzji zapada poza gospodarstwami, poza rolnictwem. Przychodzą pewne mody. Oczywiście teraz się lansuje mleko bez laktozy. Z tego, co ja jako chłop się dowiedziałem, to mleko jest tam przerabiane, ta laktoza jest w jakiś sposób rozkładana do glukozy. Czyli jest tam wstępnie obrobiona na mleczarni i stąd mówi się bez laktozy, ale ona cukier zawiera, nie?
To jest tak jak to z tym piwem bezalkoholowym.
Tak, tak, tak. Druga strona niepokoi, nawet drażni, to ta moda na bez GMO. Podobno lepiej się sprzedają produkty bez GMO, ale gdzie tkwi szczegół? Znaczy na pewno zarobek jest poza gospodarstwami. Natomiast no, dla rolnika jest to dodatkowe obciążenie i finansowe, organizacyjne, dokumentacyjne. No ale cóż, dyktuje podobno konsument. Konsument chce teraz takiego wyrobu, ta moda przychodzi z Niemiec. No i idziemy znowu w koszty, panie redaktorze. W koszty i to bardzo duże koszty.
Ile jest w tym prawdy, że o rynku mleka decyduje Nowa Zelandia, o światowym rynku?
To znaczy, wszyscy się tak uparli na tą Nową Zelandię. Ja mam informację, że na Nowej Zelandii będą sanitarne wybijane duże stada zwierząt ze względu na patogena, który nazywa się Mycoplasma bovis, czyli to jest to rzecz nieuleczalna i stado trzeba wybić. I mówi się, że między 20 a 30 tysięcy krów to w ciągu najbliższych miesięcy zniknie. Jeżeli wierzyć, że rynek reaguje na takie właśnie sygnały, no to rynek powinien iść w górę, no bo gdzieś tam na świecie zmniejsza się pogłowie krów. Z drugiej strony Unia chce już się pozbyć tych słynnych magazynów mleka w proszku. Tego mleka nikt nie kupuje, jest zaopatrzenie na rynku, no ale ceny lecą, zaczynają lecieć na łeb, na szyję. Nie wiem, jak to jest na poziomie mleczarni, ale na poziomie gospodarstw co miesiąc minus 10 groszy. I to tak jest bardzo niebezpieczna tendencja. Z późną wiosną będzie 1,00, nie? Czyli to już będzie poniżej kosztów na większości gospodarstw. Jeżeli taka cena na rynku zafunkcjonuje, w tej chwili obserwujemy taką tendencję, że największe mleczarnie, polskie mleczarnie, co miesiąc obniżają o 10 groszy cenę mleka w skupie. Niedawno była średnia krajowa złoty 44. Jeżeli teraz przyjmiemy, że przez ostatnie 3 miesiące po minus 10, no to już jesteśmy na złoty 10 na wielu gospodarstwach. Każdy producent mleka liczy, że się sytuacja unormuje i w stanach średnich, długofalowych, ja to określam. I jest wszystko przed nami, aczkolwiek podobno porty są zapchane rosyjską pszenicą i to do żniw ci, co mają zapasy, to raczej nie mają co liczyć na zwyżkę. Co będzie za kilka miesięcy w sierpniu, jak wyjadą kombajny, tego nikt tak naprawdę nie wie.
Ale już są prognozy kontraktowe na nowe zboże. To też nie rewelacyjne, pszenica 700 zł.
Przeciętny stan rynkowy, który tu w zasadzie nie pozwala snuć jakichś bardzo optymistycznych prognoz, jeżeli chodzi o zboże. Optymizmem napawają oczywiście stałe buraki tu w naszym rejonie, no bo cena jest w kontrakcie, jest zapisana, tylko pogoda może zweryfikować przychód. Nie do końca wiadomo, jak pogoda się ukształtuje. Nie?
A potem zobaczymy, co będzie na półkach sklepowych. Gościem naszego spotkania był Paweł Janoch, gospodarz z Grabowa w powiecie Stargard. Kłaniam się, bo już ciągnik odjeżdża, więc pracujemy.
Na szczecińskiej ziemi, w Radiu Szczecin.
W Grabowie, jak również w wielu innych gospodarstwach, ciągniki wyjechały w pole, ale są takie miejsca w województwie, gdzie poziom wody jest tak wysoki, że rolnicy nie mogą rozpocząć prac polowych. O tych problemach mówi Ireneusz Jakubowski z Okunicy.
Jest trudna sytuacja, bo po ubiegłorocznych żniwach zostało mi około 4 hektarów niesprzątniętej pszenicy. Nie mogę wejść w te pole, nie mogę go zaorać nawet. Podobnie było z burakami. Zostało 60 arów niewykopanych buraków. No, zostały już teraz przyorane i zasiewy jesienne, które były wykonane, część pól jest już podtopionych. Jest w ogóle na naszym terenie, wie pani, problem odnośnie melioracji. Po prostu mapy, które ma Urząd Geodezyjny i spółki wodne, czy teraz nowa ta instytucja, która powstała, Polskie Wody, po prostu nie ma na mapach po prostu naniesione, czy dane pola były drenowane, czy nie. Ja na swoim przykładzie sprawdzałem część działek. Według map, które starostwo posiada, te pola nie były nigdy drenowane. Mówiąc więcej, po prostu jest tak wysoki poziom wód gruntowych, że nawet u nas tutaj, gdzie mieszkam, w moim budynku, w piwnicy mam wodę. Codziennie muszę pompować wodę, bo jest tak wysoki poziom wód gruntowych.
Czy w związku z tymi podtopieniami będzie szansa wysiać jarę, czy nie?
Proszę panią, to będzie zależeć, jaka będzie wiosna. Na chwilę obecną, przynajmniej w mojej miejscowości i tutaj w tych miejscowościach, które są wkoło mojej miejscowości, my jesteśmy w takiej nietce, można powiedzieć. To jest zlewnia jeziora Miedwie, Natura 2000. No i te wody nie mają gdzie odejść. Po prostu Miedwie jest tak wysoki poziom w jeziorze Miedwie, że wody, nie, mimo że jeżeli by były nawet te rowy poczyszczone, a nie są, bo to są zaległości kilkudziesięcioletnie, będzie problem z wejściem nawet w pole wiosną. Naprawdę musiałaby być ładna, sucha wiosna, żeby... Ja widzę po swoich gruntach, że mimo że zaorałem te buraki niewykopane, to nie wejdę tam, żeby wsiać jarę zboża.
Maszyny nie wjadą.
Nie, proszę panią. To jest tak, że ja poczyniłem nawet duże, tutaj koledzy mówią, duże inwestycje odnośnie kół bliźniaczych do ciągnika. Z przodu, z tyłu. I nawet na podwójnych bliźniakach ciągnik się grząsł, trzeba było go wyciągać drugimi ciągnikami. Także jest naprawdę bardzo ciężko.
Można tylko liczyć teraz na wyższe temperatury, które w naturalny sposób obniżą poziom wód gruntowych, a w przyszłości należałoby wrócić do dobrych praktyk spółek wodnych, które dbały o utrzymanie prawidłowych stosunków wodnych na danym terenie.
Na szczecińskiej ziemi, w Radiu Szczecin.
Przed nami wydarzenia tygodnia. Dzisiaj trochę o cenach. Komentują Zdzisław Tararako, profesor Bartosz Mickiewicz i dr Arkadiusz Malkowski z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.
Dzień dobry. Dzisiaj prawdziwie wiosennie. Witamy już po świętach.
Witamy państwa serdecznie, poświątecznie.
Co się dziwić? Kwiecień, plecień, bo przeplata trochę zimy i trochę lata.
I musicie nam państwo na słowo wierzyć, że jeszcze pan redaktor kurtki zimowej z siebie nie ściągnął. Wiemy, że jest rano, no ale mimo wszystko dzisiaj znowu ma być 27 stopni, panie redaktorze.
Takie nagłe ocieplenie to dla rolników może być zaskoczeniem, czy w ogóle dla przyrody może być zaskoczenie?
Ja myślę, że rolników niewiele rzeczy już jest w stanie zaskoczyć, to po pierwsze. Dzień dobry państwu. Ubolewam na tym, że święta nie są dzisiaj, tak? Bo pewnie byłyby piękniejsze. Ja się boję jednego, żeby ta przyroda nas znowu nie zaskoczyła i po tym okresie takiego rozbudzenia nie przyszły jakieś przymrozki.
No bo jeszcze przed nami
bo to przed nami jeszcze.
Majowe.
Natomiast dobrze, że faktycznie to słonko zaczęło świecić. Pola powoli obsychają, a więc będzie można zacząć faktycznie prowadzić tą działalność rolniczą już pełną gębą. I miejmy nadzieję, że będziemy także mogli zobaczyć, jak przezimował rzepak, jak to wygląda, a więc będziemy mogli ocenić to i wtedy będziemy mogli ocenić, jaki ten rok będzie dla polskich rolników, tutaj zachodniopomorskich rolników.
Bo proszę panów, już wchodzą w grę kontrakty na nowe zbiory zbóż, proponowane ceny. Dla przykładu pszenica 700 zł, to na pszenżyto 600, jęczmień 650. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe branże, podaż trzody chlewnej niezbyt duża, 1,45 na giełdzie niemieckiej. W Polsce 5,50 do 5 zł za kilogram, to jest góra. Do końca czerwca jaja potanieją o 21%, a mleko o 8%. No ale my jesteśmy już po świętach. Niezbyt to może jest dla producentów informacja zbyt optymistyczna. I trafiła się taka informacja przy okazji mleka, że decyzją Unii Europejskiej znikną nazwy mleka kokosowego, masła orzechowego i one muszą zniknąć z polskiego rynku. No ja rozumiem, że to są nazwy zastrzeżone do mleka zwierzęcego, czyli bydlęcego, krowiego. Znam takie przypadki, kiedy ślimaki we Francji uznano za ryby.
Ślimaki są rybami, a marchewka jest owocem. No, jest to przykład kolejny takiej radosnej działalności biurokratów unijnych, którzy prawdopodobnie nudząc się...
No jeżeli by tego przestrzegali, no to można by było
no, bo, ale z drugiej strony, panie redaktorze, jeżeli mówimy masło, to no, konia z rzędem temu, który powie, ile masło jest w maśle. Czy my w ogóle wiemy, że 82% albo 78% albo 76% albo jeszcze mniej to jest wszystko masło, tak? A że nie ma masła 100%owego. No właśnie,
a jak
komu przeszkadzało?
Było, a można tutaj, proszę pana, się odnieść do tego, że moglibyśmy zastrzec sobie nazwę wyrobów spirytusowych, tak?
A, no właśnie, teraz wracamy do ciekawostki. Kiedyś my w jakimś programie o tym mówiliśmy z panem profesorem Matłaskim, że dziwnym trafem jakoś ta nazwa wódka nie jest zastrzeżona tylko dla wyrobów, czyli takiej tradycyjnie wytwarzanej, a więc albo to z ziemniaczków, albo to z żyta, albo z pszenicy, czy ze zboża, mówiąc o drugim, oczywiście.
I to powinno być zastrzeżone.
A mieliśmy przecież przypadki, że ktoś tam produkował wódkę z bananów, a... Żeby tylko z bananów, z obierków po bananach, tak? A jeszcze ktoś tam produkował jakiś spirytus z drzewa i go też tam nazywał i tak dalej, i tak dalej. Widzimy, jak to działa. Jest to taki przykład trochę radosnej twórczości, z tym, że ja myślę, że jeżeli mleko kokosowe czy masło orzechowe nie będzie mogło być używane, to ja gratis podrzucam rozwiązania. Drodzy producenci, nazwijcie to mleczko kokosowe.
Albo i kokosowy już... przysmak.
No. A, no właśnie, albo mleczny kokosowy przysmak. Dywagujemy to tak, mleko kokosowe z Polski to tak.
No trochę.
Też.
Ale panowie, no ja żyję 40 lat i jakoś z tym mlekiem kokosowym od tych 40 lat zapam brat, tak? To samo może w mniejszym stopniu z masłem orzechowym i jakoś przez te 40 lat mi niewiele to przeszkadzało, że to się tak nazywa. Argumenty Komisji Europejskiej, że to wprowadza konsumentów w błąd, zupełnie do mnie nie trafiają. Problem polega tutaj na słowie mleko, tak, które ma niby wprowadzić konsumentów w błąd, jeżeli chodzi o pochodzenie zwierzęce tego produktu, ale przecież wiemy, że to mleczko to jest to mleczko właśnie, które w tym kokosie się
no właśnie, znajduje. Tak sobie myślę, jak mało trzeba mieć w głowie, żeby uwierzyć, że kokos produkuje mleko, tak? Może chodzi jeszcze czy coś, no już nie wiem. No,
to... Nie wiem na czym to polega generalnie. Chyba troszkę Komisja Europejska poszła za daleko w wskazaniu, że Europejczycy są tak durni, że nie są w stanie rozróżnić mleka pochodzącego od krowy, od mleka pochodzącego z kokosa, czy też masła orzechowego, od masła jakiegokolwiek. Ja jestem wychowany na maśle roślinnym, popularnie dzisiaj zwanym margaryną i to nikomu nie przeszkadzało.
Albo smarowidłem jakimś.
Tak, ceresu nie jadłem, ale masło roślinne, takie jeszcze ze słonecznikiem, pamiętam, z czasów swojej młodości.
To jest tylko dowód na to, że głupota jest wszechunijna i dotyka wszystkich ludzi w każdym kraju Unii Europejskiej.
Po prostu trochę chłopskiego rozumu potrzeba nam przy tych sprawach. Proszę panów, przy okazji mleka i naukowcy przestrzegają, że produkty bez laktozy mogą nawet zaszkodzić. Będzie odchudzające jakieś mleko. Uważam, że tutaj też jest w Polsce takie nieporozumienie. Może producenci chcą, dystrybutorzy chcą więcej sprzedać tego towaru, dlatego tak nazywają.
Prawda jest jak zwykle gdzieś po środku. Jeszcze pamiętam ze swoich zajęć z technologii żywności, kiedy jako student uczestniczyłem w tych zajęciach, wskazywano nam na badania, które mówiły, że dorosły człowiek w zasadzie nie trawi mleka i może być to dla niego problem. Dzisiaj czytamy kolejne badania, które mówią trochę inaczej, to znaczy, że
no
powinniśmy...
Wie pan, jeżeli chodzi o wiek, to chodzi o to, że już ta mniejszą ilość laktazy tego enzymu mamy, no ale pijemy to w formie...
Ja myślę, że jeżeli chodzi o te produkty bez laktazy, one są może nie tyle zarezerwowane, ale głównie wybierane przez osoby, które mają problem z trawieniem tej laktazy.
A też ludzie nie wiedzą, tak naczytają się
ale
w internecie.
Ale ludzie się także źle czują, po prostu zwyczajnie. Ja bym tutaj nie robił z tego jakiegoś wielkiego problemu. Mleko bez laktazy z całą pewnością nie wyprze mleka tradycyjnego. Pójdźmy tą drogą zdroworozsądkową. Jeżeli ktoś się źle czuje po mleku tradycyjnym, niech spróbuje tego bez laktozy. Mleko w diecie dorosłego człowieka nie stanowi jakiegoś wielkiego procentu. Nie wiem, no, czy pan dziekan pije codziennie szklankę mleka, bo ja nie.
No ale no. Wie pan, nie rezygnować z całej gamy. Sery, twarogi, sery żółte.
Nie. Każde, panie detektorze, każde przegięcie jest oczywiście niezdrowe. Ja mogę to tylko żartobliwie skwitować. Jestem bardzo ciekawy, jakby jakiś producent wypuścił wódkę bez alkoholu. Czy też by się jakaś grupa nawiedzonych znalazła, żeby to spróbować? Podaję pomysł na biznes.
Ale piwo bezalkoholowe jest, co prawda słabo się sprzedaje, tak, ale jest. Zachęcamy jednak do konsumpcji zwykłego, tradycyjnego masła i mleka też tradycyjnego.
I kończymy tym akcentem takim świątecznym, bo prawie 9 milionów ton żywności wyrzuca się, bo nie jesteśmy w stanie tego zjeść.
Idzie czas grillowania, bigocik też się przyda.
O, dzisiaj sobota, jutro niedziela, można...
Przypomnijmy o tym, że mamy coś takiego w Szczecinie jak jadłodzielnia, czyli miejsce, gdzie możemy oddać część tej żywności, którą zakupiliśmy na zapas.
Bo to lepiej, żeby się nie zmarnowało.
A także apeluję tutaj do zdrowego rozsądku. Ja w tym roku na święta ugotowałem 6 jajek w 4-osobowej rodzinie. I te 6 jajek zjedliśmy przez te święta. Nie było potrzeby kupowania 30 czy 60. Wystarczyło.
To, czym można, zawsze należy się dzielić i także zawsze będziemy apelować. To już tak na sam koniec, ponieważ mi głosy dotarły, że się niektórzy słuchacze pytali, co się stało ze święconką, to ja powiem, że dr Markowski, jak obiecał, pożarł swoją w sobotę, a ja w niedzielę.
Ja też w niedzielę. To ciepło się żegnamy.
Ciepło się z państwem żegnam. Życzę 21, tak jak prognoza pogody nam obiecuje.
Do zobaczenia przy grillu.
Komentowali redaktor Zdzisław Tararako, profesor Bartosz Mickiewicz, dr Arkadiusz Malkowski. Obaj panowie reprezentują Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.
Na szczecińskiej ziemi w Radiu Szczecin.
I jeszcze jeden temat interesujący rolników. W przedświątecznym tygodniu odbyło się spotkanie Rady Społecznej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Szczecinie, na którym wypracowano brzmienie 6. kryterium branego pod uwagę przy przetargach ograniczonych. Tym wybranym wyznacznikiem jest KRUS. W pierwszym kwartale przeprowadzono przetargi w oparciu o 5 kryteriów, ale już od tego miesiąca obowiązuje 6 kryteriów dla starających się o dzierżawę ziemi, mówi Jan Białkowski, dyrektor szczecińskiego oddziału KOWR-u.
W tym roku mamy niewiele rozdysponowanych do tej pory, to jest około 2000 hektarów, ale do końca półrocza pierwszego chcemy rozdysponować, mamy już to w wykazach praktycznie ogłoszone, prawie 7000 hektarów.
Czyli z tego wynika, że te kolejne 5000 hektarów już będzie rozdysponowane w oparciu o te 6 kryteriów?
Tak, to będą przetargi właśnie na tych 6 kryteriach i to będą przetargi, które gro ich będzie się odbywało w kwietniu, maju i w czerwcu jeszcze. Ale chcielibyśmy jak najwięcej do końca maja, żeby rolnicy mieli tytuł prawny, żeby mogli ubiegać się o dopłaty. Nasi rolnicy są rzeczywiście w komfortowej sytuacji, ponieważ podaż akurat w tym okresie ubiegłego roku, tego roku i jeszcze przyszłego, no jest dość duża tych gruntów, które trafiają do ponownego rozdysponowania i tutaj rzeczywiście, oby nam tylko starczyło sił i środków, no i żeby właśnie tutaj jak najmniej było kontrowersji, żeby te przetargi nie były odwoływane, to no mamy jeszcze tych gruntów całkiem sporo. Myślę, że w ciągu tego roku i przyszłego, no przynajmniej z 15000 hektarów uda nam się jeszcze rozdysponować dla gospodarstw rodzinnych, także w sumie byłoby to na naszym oddziale w ciągu 4 lat no około 30000 hektarów, to jest całkiem sporo, moim zdaniem bardzo dużo nawet, ponieważ jak oglądałem w internecie wywiad z naszymi kolegami z Opolskiego, kiedy oni ogłosili wielki sukces, bo KOWR odkupił udziały w spółce, która miała grunty rolne i tych gruntów było 500 hektarów i oni ogłosili ogromny sukces, a my tyle to praktycznie w ciągu tygodnia rozdysponowujemy. No to jest ta różnica, tak? No tutaj jest ten czynnik społeczny i nasza wcześniejsza działalność doprowadziła do tego, że mamy ten zasób całkiem duży. W tej chwili rzeczywiście możemy racjonalnie poprawiać strukturę obszarową gospodarstw rodzinnych.
Powiedzmy jeszcze może, ile hektarów trafi ponownie do zasobu KOWR-u, ponieważ dzierżawcy nie wypełnili tego 30-procentowego udziału.
No więc mamy taką kulminację praktycznie w tym roku. To prawie 8 tysięcy hektarów wróci nam i tutaj rzeczywiście to jest trudna sytuacja, bo nie możemy w ogóle tam przedłużyć tych umów dzierżaw, bo z reguły, jeżeli są duże dzierżawy, to robimy tak, że część gruntów wyłączamy na powiększenie rodziny gospodarstwa, część pozostałą przedłużamy te na dłuższy lub krótszy okres, ale w tej sytuacji praktycznie ustawa zabrania nam przedłużenia tych umów i niestety tu pola manewru nie mamy i z tego tytułu wróci w tym roku około 8 tysięcy i w przyszłym okresie jeszcze ponad 2 tysiące hektarów. Także w sumie w ciągu 2 lat wróci na pewno około 10 tysięcy hektarów. To są spółki. Oni indywidualnie oczywiście, jako jeżeli mają swoje gospodarstwa rodzinne i bądź chcą utworzyć, to oczywiście mogą startować, ale generalnie to są spółki i to niestety to są spółki polskie. Jedna jest tutaj francuska, także, no ale w większości to są polskie i troszeczkę nam mamy z tym rzeczywiście dylemat, ponieważ no chcemy tak przeprowadzić tą restrukturyzację, żeby ochronić pracowników głównie, tych, którzy pracują jeszcze w tych firmach od czasów PGR-u, od tego czasu, kiedy grunty z PGR-u trafiły do zasobu własności rolnej Skarbu Państwa. Ci pracownicy mają w tej chwili około 60 lat i w tej chwili no, trudno by im było zajść na rynku pracy. Dlatego chcemy tak przeprowadzić tę restrukturyzację, żeby zapewnić te miejsca pracy przynajmniej do osiągnięcia tego wieku emerytalnego, ale żeby również no, wzmocnić jakby te gospodarstwa rodzinne nasze. Tak? Dobrze tą Radę Społeczną w tej chwili już mamy ukonstytuowaną, bo myślę, że proces restrukturyzacji tych nieruchomości, które wrócą właśnie z tych nieszczęsnych 30-tek, będzie procesem bardzo, bardzo trudnym i będzie wymagał rzeczywiście dużego zrozumienia zarówno ze strony rolników indywidualnych, jak i tutaj naszego wysiłku, żeby te procesy racjonalnie przeprowadzić.
Dodajmy, rozdysponowanie nieruchomości rolnych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, dawnej Agencji Nieruchomości Rolnych, to będą długoletnie dzierżawy przynajmniej na 10 lat. Wcześniej, jak wiemy, preferowana była sprzedaż, a wiemy, na czym to się skończyło. Ideą nowego rozwiązania jest to, aby ziemia trafiła do rolników indywidualnych.
Na szczecińskiej ziemi, w Radiu Szczecin.
Na zakończenie jeszcze kwadrans kultury, nastrój poświąteczny.
Radiowy kwadrans kultury wiejskiej, jak zwykle. Witam w studiu profesora Bogdana Matowskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I zapytam pana profesora, czy rzeczywiście taka sama była pogoda podczas świąt i tak kulturalnie można byłoby spędzić święta, jak było to podczas Niedzieli Palmowej w Łobzie na Łobeskiej Babie Wielkanocnej?
No cóż powiedzieć, podczas Łobeskiej Baby Wielkanocnej wszystko było udane. Nie tylko pogoda, ale także i cała oprawa.
No bo to tradycja
tego. To tradycja, wszystko to, co przygotowane przez organizatorów spełniło się, czy spełniono oczekiwania wszystkich, którzy przyszli odwiedzić Łobeską. Przyjechali odwiedzić Łobeską Babę Wielkanocną, nie tylko w hali sportowej, ale także w kościele. Wzięli udział w takim przemarszu paradnym, korowodzie.
Przede wszystkim można było palmy poświęcić podczas mszy.
Najpierw trzeba je było zrobić. Okazuje się, że mamy już tutaj wspaniałą swoją tradycję. Te palmy są no, godne pozazdroszczenia. Ja myślę, że trzeba by się pokusić o opisanie tych palm i jakby stworzenie takiej...
W naszym regionie.
W całym regionie i stworzenie takiej dokumentacji i nazwanie to palmą zachodniopomorską, dlatego że one mają takie swoje wyróżniki, i one gdzieś umkną, jeżeli tego etnolodzy, etnografowie nie zrobią.
Bo teraz, cały czas, proszę pana, odnoszę wrażenie, my się kierujemy tym, co się dzieje w województwie podlaskim. czy małopolskim?
Może już nie do końca się, to znaczy wie pan, tamta siła tradycji jest zdecydowanie większa i jeżeli ktoś tam krzyknie Lipnica murowana,
no
czy
to
coś, no to wszyscy...
każdy kolana mięknie.
Tak, to już od razu to musi być lepsze. Niekoniecznie musi być lepsze, ładniejsze, piękniejsze. Tam jest w zgodzie ze swoją tradycją, no a tak. U nas wytworzyła się nowa tradycja.
Już. Czyli możemy zawalczyć o to.
To nawet nie zawalczyć, tylko my musimy jakby stworzyć dokumentację naukową tego, co społeczeństwo, społeczność zachodniopomorska wytworzyła.
Nie tutaj. Jest panu również obca opinia o festiwalu pisanek i palm wielkanocnych, które odbywają się rokrocznie w Nowogródku Pomorskim. Przecież
no i to
jest
również... I to również
skłania.
To również nawet zobowiązuje, myślę, że Muzeum Narodowe, myślę, że wszystkich etnografów, którzy tutaj pracują w różnych placówkach naukowych, ale także w instytucjach kultury, żeby potraktować to bardzo poważnie. Dlatego, że dopóty będziemy rozmawiać o jakiejś takiej niespełnionej roli Pomorza Zachodniego w kreowaniu własnej kultury, dopóki nie zaczniemy opisywać i pokazywać wszystkim wszem i wobec dokumentu na to, że my mamy już własną tradycję.
Te palmy, jak patrzę, one są zupełnie inne niż w innych regionach kraju. Ja znam te palmy, które są robione w Małopolsce, na przykład Świętokrzyskiem czy dawnym Kieleckiem i to, co w Zachodniopomorskim, to naprawdę one zasługują na udokumentowanie i wydzielenie, żebyśmy mieli coś swojego.
Absolutnie tak, bo przecież to nie tylko palmy, to także cała kwestia związana z wypiekami, no. Z pisankami, malowankami, kraszankami, jakbyśmy je tam nie nazwali tradycyjnie.
W takiej obecnie... małej gminie Nowogródku Pomorskim o miano najpiękniejsze pisanki walczyło ponad 400 najróżniejszych pisanek.
No więc to, jest, Boże, no to jest to dorobek, ogromny dorobek i to nie może jakby tak z roku na rok się gdzieś tam jakoś prześliznąć. Mhm. Odbyło się, policzono 400-350. Ta kwota i ta suma jest ważna, bo ktoś to fizycznie musiał zrobić. Ale przecież, żeby to zrobić, to trzeba było najpierw posiąść jakieś umiejętności, mieć wizję tego, jak robić. Oczywiście, że wzory się powtarzają, że wzory są w jakiś sposób przenoszone.
Ale dobrze, że one są podtrzymywane.
Ale przecież nic się nie rodzi samo z siebie. Wszystko wynika z tradycji, z jakiejś tam dojrzałości naszych poprzedników.
Niedługo już nie będziemy mieli tych autentycznych wzorców, bo to już jest drugie, trzecie pokolenie.
Na szczęście coraz to nowe techniki pojawiają się w ozdabianiu.
Ja już bym nie chciał, żeby się brał komputer.
Ale nie, wie pan, to jednak jest coś w tym, dlatego, że no...
Na jakby... szczęście, panie profesorze, w muzyce nic się nie zmienia.
W muzyce nic się nie... To znaczy, nie możemy tak powiedzieć. Zmienia się. I to na lepsze ciągle.
Chociaż
na lepsze.
Miał pan zastrzeżenia co do poziomu...
Miałem te zastrzeżenia i ja nie wiem, czy tak publicznie się z nimi będę dzielił tutaj. Natomiast ja myślę, że wszyscy, którzy występowali w sobotę w Łobzie, no mieli podobne odczucia, wszystkie zespoły, które brały udział, mają podobne odczucia, że ta wena twórcza troszeczkę siadła.
Jak ta kwoka na jaja.
Tak, i jakby rzeczywiście trzeba sięgnąć do repertuaru, albo tworzyć nowy, albo rzeczywiście sięgać już do przebogatej skrzyni malowanej, gdzie jest wszystko, co tylko zechcemy. No nie opierać się na tych 10-15 nauczonych się melodiach i wykonywać je w kółeczko, bez końca. No i to jakby to śpiewanie z tych zeszytów jest. Jeżeli patrzymy w zeszyt, to nie patrzymy odbiorcy swojemu słuchaczowi w oczy. I to nie ma kontaktu. To jest niesceniczne. Tak
ja
nie wolno
sobie
robić.
Nie wyobrażam wykonawcy.
No nie, no
piosenek,
ja proszę, wychodzi solista
i będzie
nagle
zaczekajcie,
tak,
będę
bo
z kartki.
Ja z kartki czytam. No tak się nie. To są złe praktyki. Ja wiem, skąd się to bierze. To ładnie tak wygląda. Jak wychodzi 15, 18, 20 pań na jeden gest, otwierają zeszyty.
Oglądają się występów choralnych.
Choralnych właśnie, ale to jest zupełnie co innego. Proszę zauważyć, że nawet wielkie dzieła, jeżeli są przygotowywane, to chór nie śpiewa z zeszytu. Uczą się wszystkiego na pamięć. No... Jest się artystą od momentu wyjścia na estradę aż do zejścia. Ludzie nas obserwują,
tak
oceniają.
Tak to robią i tutaj... zespoły, na przykład jak nasz niezastąpiony zespół Swaty z Koszalina. Proszę bardzo, posłuchajmy, że można trzymać poziom. Thank you. Panie profesorze, jestem pełen uznania dla swatów. Zdobyli wszelkiego rodzaju już nagrody, mogliby osiąść jak ta kwoka na jajkach i odcinać tylko kupony. Oni jednak nie, mimo tam kłopotów z ich szefem muzycznym, zdrowotnych oczywiście, doszedł do siebie i teraz na scenie absolutnie.
No wielu by już
kapela swaty.
Wielu by się załamało, bo przecież to były poważne problemy zdrowotne, ale jednak ta wola i siła przetrwania, ale także i tworzenia jest przeogromna, a być może nawet odwrotnie, że,
no może ona
że,
ta, była też.
Że właśnie, że to było też jakby przyczynkiem do wyzdrowienia, czy taką motywacją dobrą do tego, żeby to zdrowie powróciło. No nie nam to oceniać. Ważne jest, że oni na każdym koncercie się sprawdzają. Można by powiedzieć, że kapela Swaty, tak Zbigniew Wodecki, gdziekolwiek by nie grali,
na najwyższym poziomie.
To zawsze na najwyższym poziomie. I nie ma to znaczenia, czy grają na maleńkim pikniku gdzieś, czy w kościółku, czy na wielkim festiwalu. Zawsze dają z siebie wszystko. Szanują. To porównanie, które użyłem tutaj do pana świętej pamięci już Zbigniewa Wodeckiego, wspaniałego, wielkiego artysty.
Oczywiście.
Może zbyt późno żeśmy zaczęli doceniać tę twórczość i talent, którym stwórca obdarzył pana Zbigniewa, ale artystów, muzyków z kapeli Swaty także stwórca obdarzył talentami, wieloma talentami. Na nich się także wspaniale patrzy, jak oni grają. Ich można nawet by nie słuchać, a tylko patrzeć i wiadomo, ja myślę, że ludzie, którzy mają kłopoty ze słuchem, doskonale wiedzą, co oni grają.
Aż dusza się raduje, kiedy się patrzy na występ tego zespołu, a myślę, że inne zespoły też stać na to, ale to jest wynik długotrwałej, dobrej, wspaniałej pracy.
No tak, to nie ulega wątpliwości. Tutaj nie ma pojęcia amatora, zawodowca. No wszyscy muszą ćwiczyć. Trudno sobie wyobrazić muzyka, który wychodzi na estradę, jest bardzo nieporadny, myli się, no nie wie jak. No nie, to tak nie można. To tak nigdy nie było. Muzyką zajmowali się zawsze wyjątkowi ludzie. To była swego rodzaju elita w małych wiejskich społecznościach. Muzykant to był ktoś. On miał taką bezpośrednią łączność z Panem Bogiem. To nie był pośredni człowiek od pługa, chociaż oni też czasami tak ciężko pracowali. Ale jak brał instrument do ręki, no to klękajcie narody. Tak było, tak jest i tak być powinno.
Tak jak ten najpiękniejszy stół świąteczny, który na Wielkanoc się przygotowuje. Zawsze musi być najwspanialszy.
Zawsze musi być najwspanialszy. No, to wynika z tego, że Panu Bogu ochłapów się nie daje.
No tak, i właśnie, a to jest dar dany od Pana Boga, trzeba go pielęgnować.
Tak, bo musimy mieć świadomość, że te dźwięki, które wydobywają się z instrumentów, z gardeł artystów, wykonawców, one nie rozchodzą się tylko w jakimś poziomie, one także wertykalnie pędzą gdzieś do góry. No jeżeli takie fałsze dojdą tam gdzieś do bram niebieskich, no to myślę, że Pan Bóg się denerwuje troszeczkę, no bo przecież nie o to chodzi.
Nie.
Tam ma być harmonia, nieskazitelna, ma być piękno, ma być przejrzystość, ma być radość i prawda, jaka winna zawsze płynąć ze strady.
To proszę Państwa, na początek tej wspaniałej zielonej wiosny, która nam buchnęła, pożegnamy się jednym z utworów kapeli Swaty.
Thank you. się kończy. Oj, matula, nie tańczy, oj, nie będzie wiedziała, oj, że córeczkę miała, oj, nie będzie wiedziała, oj, że córeczkę miała.
A dziś w kwadransie kultury żegnałem się z Państwem słonecznie.
Bogdan Matławski.
Zdzisław Tararako oraz do pożegnania dołącza się Małgorzata Furga. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
Sponsorem audycji na szczecińskiej ziemi jest Zachodniopomorska Izba Rolnicza.